Witajcie. Może na początku coś powiem o sobie. Nie jestem rodowitym wrocławianinem, jestem tutaj zaledwie od września 2014 roku. Pochodzę z nadmorza, z Tczewa, taka mała miejscowość obok Gdańska. Obok Gdańska, tam się wychowałem, w tamtejszym kościele zielonoświątkowym. Tutaj sprowadził mnie inny pastor. Nie wiem, czy znacie Bartłomieja Tomczyńskiego. Sprowadził mnie, aby rzeczywiście pomóc mu w kościele. Miałem taki plan, pozostać we Wrocławiu tylko 3,5 roku, bo na taki plan mieliśmy ustalony konkretny rozwój kościoła. Ale niestety, przepraszam, moja żona przecież tego to ogląda, ale już po 4 miesiącach miałem narzeczoną. Już po 4 miesiącach miałem narzeczoną. Ja bardzo szybko, krótka piłka, u nas w ogóle żadnego chodzenia nie było. Ja od razu do swojej żony wystartowałem i od razu byliśmy narzeczeństwem. Także, a po 5 miesiącach już był ślub. Tak, a dzisiaj już mamy 3 wspaniałych dzieci, 3 fantastyczne córki, które kocham, uwielbiam. Jedna ma 5 lat, ma na imię Eliana. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś takie imię. Oznacza Bogiem jest Pan. Druga ma 2,5 roku, ma na imię Kolaja, oznacza głos Pana. I trzecia, 8 miesięcy, ma na imię Azaria i oznacza Pan pomógł. Także fantastyczne, naprawdę córki, cudowne. Wiem, że imiona trochę nietypowe, w urzędzie miałem trochę problemów, ale udało się. Udało się. Także dzisiaj macie wspaniały dzień, chrzest. Ja pamiętam swój, bo w lipcu minie chyba dokładnie 22 lata od mojego chrztu. I pamiętam, że ja nawet nie wiedziałem, kto mnie ochrzcił. Po prostu przyjechał jakiś pastor, nie wiem, do nas jakby na nabożeństwo, ale na nabożeństwo. Mieliśmy chrzest jakby w jeziorze, na Kaszubach, we Wielu, nie wiem, czy znacie taką miejscowość. I tam przyjechał jakiś pastor zaproszony, ochrzcił mnie, wyjechał i powiem wam szczerze, przez 9 lat nie wiedziałem, kto mnie ochrzcił. Nie miałem zielonego pojęcia. Dopóki nie trafiłem do szkoły biblijnej i jedna z nauczycielek powiedziała: słuchaj Darek, może razem z kolegą przyjdziecie do mnie, żeby sobie zarobić i posprzątacie mi strych. I ja mówię, no czemu nie? Przyszliśmy do niej do domu, zaczęliśmy sprzątać ten strych i zobaczyłem u niej na strychu zdjęcia z mojego chrztu. Zdjęcia z mojego chrztu. Dopiero wtedy okazało się, że ten, co mnie chrzcił, był między innymi założycielem tej szkoły, w której byłem. Także to dopiero po 9 latach się okazało. Ale dobrze, teraz przejdźmy do tematu, dlatego że dzisiejszy temat, jaki mam przygotowany, jest temat bardzo związany ze chrztem. Zresztą od chrztu się w ogóle zaczyna. Jest to temat usprawiedliwienia. Usprawiedliwienia, a dokładnie na podstawie 6 rozdziału listu świętego Pawła do Rzymian, usprawiedliwienie jako bycie wrośniętym w Chrystusa. I czytajmy może najpierw od 5 rozdziału, 20-21 werset, a potem przejdziemy do 6. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły, gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy też z Nim, że też z Nim żyć będziemy, wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom Jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. A bowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. I tutaj to już padło dzisiaj o życiu w łasce. Też między innymi w pieśniach, które śpiewaliśmy, mówiliśmy też o tym, że Bóg chce nam się objawiać, pokazywać też w sytuacjach trudnych, że On nam błogosławi, czy Jego błogosławieństwo jest z nami bez względu na takie, jakie są okoliczności. I tutaj w tym fragmencie, który będziemy zaraz rozważać, chciałbym, abyśmy porozmawiali o tym, co to znaczy być usprawiedliwionym, co to znaczy być człowiekiem sprawiedliwym i pytanie, jak to się ma z naszą teraz jakby nową naturą. Dlatego, że wiele z nas kiedyś, zakładam, że wiele z nas tutaj, którzy tu siedzą, kiedyś podjęło tą decyzję o pójściu za Chrystusem. Na pewno przynajmniej wiem o tych, którzy dzisiaj się chrzczą. I pójście za Chrystusem. Że to był ten moment, gdzie Bóg powiedział, ja Ciebie usprawiedliwiam. To był ten moment, gdzie rzeczywiście Ty pozbywasz się swojej starej natury. Twojego starego człowieka. Ja nie wiem, czy Ty wiesz, ale Twojego starego człowieka już nie ma. I to musimy jakby to zaakceptować, że on został uśmiercony. Bo my często nawet mówimy o umieraniu dla samego siebie, kiedy tak naprawdę, kiedy czytacie Słowo Boże, jest napisane, że my już dawno, nasz stary człowiek już dawno umarł. On w ogóle nie żyje, on nie oddycha. Nie ma takiej możliwości, aby tego twojego starego człowieka w jakikolwiek sposób ożywić, albo cokolwiek w jego stronę zrobić, żeby on cokolwiek przyjął. Dlatego, że tu jest napisane... Paweł tłumaczy w tym liście do ludzi, do których pisze, że oni chyba troszeczkę nie zrozumieli kwestii jakby łaski. Możliwe, że nawet myśleli o tym, że mogą sobie grzeszyć, bo przecież jest łaska. Że przecież Bóg wybacza i my wiemy, że Bóg wybacza. Przyjdziemy tutaj dlatego, że doświadczyliśmy tego wybaczenia. Doświadczyliśmy odpuszczenia, ale tu Paweł pisze o tym dlatego, że żeby dać pewne zrozumienie, rozgraniczenie, że w momencie, kiedy ty jesteś nowym stworzeniem, kiedy ty jesteś nowym człowiekiem, ty nie żyjesz pod grzechem, ty żyjesz pod łaską. I to jest kluczowa informacja. Dlatego, że my często, kiedy powiedzmy, zdarza nam się jakiekolwiek potknięcie, bardzo szybko do siebie dopuszczamy potępienie. Bardzo szybko dopuszczamy do siebie takie myśli, wcale nie jestem takim dobrym chrześcijaninem. Wcale rzeczywiście nie jestem taki cudowny, wspaniały, Bóg pewnie się na mnie obraził, a najgorsze, co może zrobić, i przyznajcie sami szczerze, że przeważnie jest tak, że kiedy coś tam się zdarzy po raz kolejny, to pomyślimy sobie, nie, może przeczekam. Może poczekam chwilę, może poczekam, aż sytuacja może ucichnie, może Pan Bóg zapomni. Może rzeczywiście wrócę po paru dniach do Niego i będzie wszystko w porządku. Tak jakbyśmy myśleli, że czas rzeczywiście goi jakiekolwiek rany. To jest jedna z pierwszych w ogóle herezji, że czas goi rany. Goi rany tylko Jezus Chrystus, tak? Jest napisane, ranami jesteśmy uleczeni. Jego imię jest El Rafa, tak? Bóg, który uzdrawia. Więc nie czas uzdrawia, tylko Bóg uzdrawia. I często jest tak, że przez to, że dajemy sobie takie wolne od społeczności z Panem Bogiem z powodu potępienia, diabeł zaczyna to wykorzystywać. Dlatego, że zaczyna wprowadzać w twoje życie pewną lukę, przez którą on może wejść i próbować rozwalić twoje życie. Dlatego, że rzeczywiście w tym momencie zaczynasz dopuszczać inne myśli do swojego życia. Przez to, że nie spotykasz się z Panem Bogiem, bo myślisz sobie, poczekam, aż sprawa ucichnie, w tym momencie myślisz sobie... A w sumie, skoro i tak nie mam z nim społeczności, to może pozwolę sobie jeszcze raz. To może jeszcze raz coś dopuszczę. I nawet nie wiemy kiedy, a już dawno jesteśmy poza obozem Pana Boga. Mówię tutaj o obozie, dlatego że będziemy teraz nawiązywać też do obozu Izraelitów, którzy szli przez pustynię. Dlatego że Izraelici, kiedy szli przez pustynię, ciekawe jest to, że pomimo tego, że zostali skazani na 40 lat na tą pustynię, to jednak Bóg ich skazał, tak, na to chodzenie na pustynię, a jednak Bóg cały czas był z nimi i się o nich troszczył. Jest niesamowite dla mnie to, że Izraelici, dopóki byli w granicach obozu Pana Boga, to oni byli bezpieczni. Wystarczyło na chwilę opuścić obóz, spróbować, jak to jest napisane w jednej księdze, sprzęgnąć się z obcym narodem i w tym momencie wchodził grzech. Więc dopóki byli pod obecnością Pana Boga w miejscu, gdzie był On, nic im nie groziło. I ciekawe jest to, że w tym obozie byli ludzie, którzy jakby tolerowali decyzję może Mojżesza, podobało im się to, w jaki sposób funkcjonują, ale też byli tacy, którzy narzekali. Także w obozie Pana Boga są też tacy, którzy jakby narzekają. Jednak kiedy Pan Bóg zsyłał mannę, troszczył się o nich codziennie, reakcja ludzi też była różna. Ja nie wiem, czy ty kiedyś tak patrzyłeś na swoje życie, na to, co ty masz w domu, bo byli tacy, którzy wychodzili codziennie ze swojego namiotu i dziękowali Panu Bogu za to, że On się o nich troszczy, że mają tą mannę, bo wiedzieli, że ona pochodzi z nieba. Ale byli też tacy, którzy byli bardzo krótkowzroczni, wychodzili z tego namiotu i narzekali, że muszą po prostu chodzić na kolanach i zbierać to. Rozumiecie, że gdzieś ich obraz jakby był bardzo krótki, krótkowzroczność taka. I często jest tak, że my o tym zapominamy, że jesteśmy naprawdę bardzo krótkowzroczni, zapominamy o tym, że wszystko, co mamy, co posiadamy, jest kwestią tylko i wyłącznie Bożej łaski. Teraz pytanie, czy kiedy ty wychodzisz ze swojego namiotu, wychodzisz ze swojego domu, to ty wiesz, że to, co dookoła ciebie jest, to jest przychylność Pana Boga. I że to wszystko ma jakiś cel. Trochę zboczyłem z tematu, nie o tym miałem mówić. Miałem mówić o usprawiedliwieniu. I teraz tak, w czwarty werset, przepraszam, o trzeci, czwarty. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus chrzestony został z martwych, przez chwałę Ojca, tak i my, żebyśmy nowe życie prowadzili. I dzisiaj ludzie, którzy się będą się chcić, ja nie wiem, czy ty jesteś tego świadomy, ale ty jesteś chrzczony w śmierć Jezusa Chrystusa. Że w momencie, kiedy ty z tej wody wyjdziesz, jesteś jakby wzbudzony do życia, które ty masz prowadzić do nowego życia. Do nowego życia w Jezusie Chrystusie. To nie jest tak, że kiedy ty z tej wody wyjdziesz, to teraz musisz postanowić, teraz będę od dzisiaj prowadził nowe życie. Będę starał się prowadzić nowe życie. Bo już twój dzień, kiedy ty narodziłeś się na nowo, kiedy ty przyjąłeś Chrystusa, był tym dniem, gdzie rzeczywiście twoja stara natura też już została pogrzebana. To był ten dzień, gdzie ty już zacząłeś żyć na nowo. Tylko problem polega na tym u nas wierzących, że my często tę kwestię usprawiedliwienia traktujemy jako jedno jakieś wydarzenie w naszym życiu, tak? Jedno wydarzenie, że zostałem usprawiedliwiony i jest super. Ale okazuje się, że usprawiedliwienie to jest tylko pewien początek. Że to jest coś, co ma wymiar wieczny. Jest to coś, co ma wymiar duchowy, coś, w czym my powinniśmy żyć do dzisiaj. To jest coś, co powoduje, że ty możesz nazywać siebie człowiekiem sprawiedliwym. Ja nie wiem, czy tak kiedyś o sobie myślałeś. Że jestem człowiekiem sprawiedliwym. I to nie według swojego postępowania, nie według swoich uczynków, bo ty nie jesteś w stanie zasłużyć na swoją sprawiedliwość. Nie jesteś w stanie funkcjonować na sposób ludzki w taki sposób, żebyś mógł być człowiekiem sprawiedliwym. To jest tylko i wyłącznie kwestia łaski Bożej. Dlaczego? Dlatego, że kiedy On przyszedł i ciebie usprawiedliwił, powiedział, od dzisiaj jesteś człowiekiem sprawiedliwym. Dlaczego? Dlatego, że ja ciebie wyciągam spod grzechu, wyciągam ciebie spod śmierci i wchodzisz pod moją łaskę. Ty żyjesz teraz pod łaską. Ty jesteś teraz człowiekiem sprawiedliwym. I teraz chciałbym, żebyśmy powiedzieli sobie, czym jest w ogóle człowiek sprawiedliwy. Ja nie wiem, czy się kiedyś interesowaliście językiem hebrajskim. Są tutaj tacy, którzy się interesują? Parę osób jest. A starohebrajskim, piktogramami? O, i nawet jest jedna osoba. Piktogramy to był jakby pierwszy język hebrajski, który jeszcze był stworzony, czy symbole, te obrazki, które teraz potem przyistoczyły się jakby w alfabet, one były stworzone na podstawie namiotu Mojżesza, jego elementów czy procesów, które w nim zachodziły. I one jakby obrazywały konkretne rzeczy. I człowiek sprawiedliwy według jakby tych obrazków, tego piktogramów, gdyby tak dosłownie przetłumaczyć, oznacza człowieka, który ma nieustanną potrzebę pragnienia wchodzenia do miejsca najświętszego o zachodzie słońca. Wiem też, że to się wydaje dziwne, ale to jest jakby nawiązanie do roli arcykapłana. Do roli arcykapłana, który raz w roku wchodził do miejsca najświętszego. I to właśnie było właśnie o zachodzie słońca. I to jest bardzo ważne, właśnie ten przedział między dniem a nocą. To jest bardzo ważna informacja. Dlatego, że wtedy, jak sami wiecie, arcykapłan, który był tutaj typem Chrystusa, był też typem człowieka sprawiedliwego. I dzisiaj w Nowym Przymierzu czytamy to trochę inaczej, bo kiedy do Starego Testamentu, kiedy do tego języka hebrajskiego, do tych symboli dodajemy Chrystusa, to zaczyna nabierać zupełnie innego znaczenia. W tym momencie człowiek sprawiedliwy według tych symboli oznacza człowieka, tak jak my teraz. Mamy nieustanną potrzebę pragnienia spotykania się z Panem Bogiem bez względu na to, jaka jest u nas pora dnia. I nie chodzi dosłownie o porę dnia, tylko to, o co śpiewaliśmy w tej pieśni Błogosławię Cię, kiedy jest ciemność, kiedy jest światłość. Że bez względu na to, w jakim miejscu jesteś w życiu, ty masz nieustanny dostęp do Pana Boga. Że twoja potrzeba, pragnienie spotkania się z Panem Bogiem jest jakby silniejsza i większa niż okoliczności, w których ty jesteś, i pomimo tego, że nawet może być ciemno w twoim życiu, Bóg i tak nadal ciebie nazywa sprawiedliwym. To jest znaczenie słowa człowieka sprawiedliwego. Ja nie wiem, czy kiedyś tak myślałeś o sobie, bo często jednak jest tak, jak powtórzę to, co wcześniej powiedziałem, że bardzo szybko poddajemy się, kiedy coś nam przydarzy się w życiu. Kiedy przydarzy coś się złego, czy dopuścimy się w jakiegoś grzechu, myślimy sobie, ja już się nie nadaję. Jednak coś nie zostało może uśmiercone. Tylko zauważcie, że my wmawiamy sobie takie rzeczy, dlatego że jest jeszcze ktoś taki jak diabeł. Jest nazwany oskarżycielem braci. Oskarżycielem braci. Jest napisane o nim diabeł, dokładnie ze słowa greckiego diabolo, czyli jakby piłka w ruchu, rzucanie, odbijanie piłeczki. I często nawet używamy takiego sformułowania, kiedy z kimś się kłócimy, nie odbijaj piłeczki. Tak? Czasami nawet używamy tego. To jest jakby to, co właśnie robi diabeł. Odbijanie piłeczki. Rzucanie oszczerstw. I często jest tak, że nie wiem, czy zauważyliście, ale w liście świętego Pawła do Efezjan jest napisane, że on rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności. Mało tego, jest napisane, że on wystawił nam je na pokaz. I to jest bardzo ważna informacja, bo o tym często zapominamy, że on jest rozbrojony, że jego władze są rozbrojone i on nie ma czym walczyć. Ja nie wiem, czy kiedyś na to patrzyliście, że on nie ma czym walczyć. Że jedyne, co on ma do walki, to jest tak naprawdę swój język. On tylko i wyłącznie może ciebie okłamywać, może do ciebie mówić, a wierz mi, że on naprawdę ma sporo doświadczenia. Bo on ma co najmniej parę tysięcy lat doświadczenia, ja mam zaledwie 38. Więc on ma naprawdę dużo doświadczenia, on zna człowieka lepiej niż my sami siebie znamy, dlatego że on rzeczywiście przez wiele rzeczy przeszedł i on wie, jak języka właściwie używać, żeby człowieka zwieść. I dlatego on wiedząc, mając świadomość, że nie ma nic do walki oprócz języka, on się w tym udoskonalił. On wie, jak mówić do człowieka, on wie, w co uderzyć i on zawsze będzie uderzał w twoją starą naturę. Zawsze będzie uderzał w twoją starą naturę. Będzie przypominał tobie rzeczy z przeszłości. I zobacz, to znowu do ciebie wróciło. Zobacz, twój ojciec tak postępował. Zobacz, twój dziadek tak postępował. Zobacz, twój pradziadek. I zaczynamy przyjmować te informacje, zaczynamy przyjmować te kłamstwa, że rzeczywiście możliwe, że coś nade mną ciąży. Zaczynamy przyjmować... Ja nie wiem, czy mi wolno to takie rzeczy teraz powiedzieć. Najwyżej pastor mnie ściągnie. I zaczynamy niestety wierzyć w tak zwane przekleństwa pokoleniowe u osoby narodzonej na nowo. Wierzenie w takie rzeczy jest niczym innym, jak ujmowanie doskonałemu dziełu Jezusa Chrystusa. Skoro Chrystus mówi, że zostałeś pogrzebany, zostałeś uśmiercony i zmartwychwzbudzony do nowego życia, to ty nie masz nic wspólnego z tamtym. Ciebie tamto w ogóle nie dotyczy. Tamto zostało już dawno uśmiercone. Tamto już dawno w ogóle nie istnieje. A my często, kiedy diabeł przychodzi i załóżmy, zdarzy się coś podobnego, co zrobił może nasz ojciec, dziadek, czy jakkolwiek, on mówi, zobacz, jednak istnieje coś takiego. Zobacz, jednak ta ofiara Chrystusa nie jest taka doskonała. Zobacz, jednak musisz na coś zapracować. Zobacz, jednak nie jesteś sprawiedliwy. Zobacz, musisz zasłużyć na swoją sprawiedliwość. A my, co robimy? Przeważnie wierzymy w takie rzeczy. Przeważnie wierzymy. Bo łatwo jest tam przyjąć coś takiego, bo myślimy sobie, jest to jakieś usprawiedliwienie dla mojego postępowania. Może ja jestem skazany na to, bo przecież moi przodkowie tak robili. Może ja rzeczywiście powinienem tak żyć, funkcjonować. Może to jest z góry postanowione, że ja takie życie mam prowadzić. A tu jest napisane, że jesteśmy wskrzeszeni do tego, aby prowadzić nowe życie. Prowadzić nowe życie. Także ty, który dzisiaj się chrzcisz, masz prowadzić nowe życie. Będziesz prowadził nowe życie. Jeden pastor nawet polecał, może nie będę mówił z imienia i nazwiska, polecał, że jak się chrzci człowieka, to najlepiej przytrzymać go pod wodą. Aż bąbelki przestaną w ogóle się pojawiać, to przynajmniej masz gwarancję, że człowiek rzeczywiście jest martwy. A z racji tego, że jesteśmy wierzący, pomodlimy się o wskrzeszenie zmartwych. Możemy w taki sposób dzisiaj zrobić. Mamy przynajmniej gwarancję, że to będzie rzeczywiście nowe życie. Także przygotujcie się. W 5 rozdziale, 1 werset mamy napisane. Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I tu jest napisane, pokazane, jak jesteśmy usprawiedliwieni. Z wiary. Z wiary. Tak jak wcześniej powiedziałem, nie jesteśmy w stanie zapracować, nie jesteśmy w stanie mieć jakiegoś przepisu na usprawiedliwienie. To jest napisane, że tylko i wyłącznie przez wiarę. I co to powoduje? Usprawiedliwienie, które przyjmujesz przez wiarę, ty przyjmujesz to, że jesteś sprawiedliwy, powoduje, że ty masz pokój z Panem Bogiem. Że ty masz pokój z Panem Bogiem. Że tego pokoju nie jest jakby nic w stanie jakby naruszyć. Jest takie słowo greckie oznaczające pokój Eirene, tak? Eirene, imię Irena od tego pochodzi, które było kiedyś używane w medycynie. Nie wiem, czy wiecie, było kiedyś używane w medycynie, że kiedy kość pękła, zamała się i kiedy zrosła się i było prawidłowo zrośnięte, lekarz pokazywał na to palcem, to miejsce jest teraz Eirene. W tym miejscu jest jakby teraz pokój. To jest coś, czego jakby nie da się naruszyć. No, sami wiecie, że kiedy kość się zrośnie, to w miejscu tego zrośnięcia ono jest mocniejsze. Jest mocniejsze. I kiedy jest napisane o tym, że Jezus jest jakby księciem pokoju, on jest pokojem, którego nie da się w stanie naruszyć. To jest coś, czego nie da się naruszyć. I tu jest napisane, że w momencie, kiedy ty przyjmujesz swoją sprawiedliwość z łaski, jest napisane, że ty masz w tym momencie pokój z Panem Bogiem. Co to oznacza? Że obojętnie jaka jest okoliczność w twoim życiu, czy to jest wschód, zachód, czy to jest dzień, noc, jakkolwiek trudno, ty masz nieustanny dostęp do Pana Boga. Dlaczego? Dlatego, że kiedy przyszedł Chrystus, jest napisane, że kiedy zmarł na krzyżu, powiedział, wykonało się, zasłona w świątyni rozdarła się od góry do dołu, tak? Od góry do dołu i dała przystęp do miejsca najświętszego, do Pana Boga każdemu człowiekowi. Więc tak jak dzisiaj tutaj siedzisz, obojętnie ile was tutaj jest, jeżeli jesteś osobą, która narodziła się na nowo, to możesz o sobie powiedzieć, jestem człowiekiem sprawiedliwym w oczach Pana Boga. Dlatego, że ja wyszedłem z życia pod grzechem i jestem teraz w życiu pod łaską. Że nawet ciekawe jest to, co apostoł Paweł mówi w pierwszym wersecie 6 rozdziału. Cóż więc powiemy, czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? I Paweł jakby zaczyna dementować ten dziwny pogląd, dlatego że mówi, że w momencie, kiedy ty żyjesz pod łaską, okazuje się, że z czasem tobie się po prostu nie chce popełniać rzeczy ze starego życia. To nie jest tak, że ty celowo będziesz grzeszył i mówisz sobie, jestem przecież pod łaską. Tak to nie działa. Życie pod łaską powoduje, że ty z czasem po prostu przestajesz robić pewne rzeczy. Ty po prostu automatycznie przestajesz robić pewne rzeczy. A nawet jeżeli tobie się zdarzy, bo nie ma co ukrywać, zdarza nam się, tak? Zdarza nam się. Mamy i tak dostęp do Pana Boga. I tak mamy do Niego dostęp. To jest coś, czego nie da się w ogóle naruszyć. I teraz otwórzmy sobie 1 Jana 3 rozdział. Może od 4 wersetu. 2 rozdział od 4 wersetu. Każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu, a wiecie, że on się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Teraz pytanie, czy mieszkasz w Chrystusie? Jeżeli mieszkasz w Chrystusie, jest napisane, że ty nie grzeszysz. Tak to jest napisane. Mam nadzieję, że mamy tę samą Biblię. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Tylko, że to jest nawiązanie do ludzi, którzy nie poznali Chrystusa, bo to jest napisane w poprzednich wersetach. Każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje. Tylko to jest ważna informacja, że my nie jesteśmy już pod zakonem. My jesteśmy pod łaską. Więc ten werset, ta część wersetu, kto grzeszy, nie widział go, ani nie poznał, dotyczy osób, które są jeszcze pod zakonem. Ty jesteś pod łaską i w związku z tym jeszcze jest nazywany osobą, która nie grzeszy. Jest napisane dalej. Dzieci, niech nikt was nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest. Jak on jest sprawiedliwy? Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, to jest ważne teraz, do tych wszystkich osób, które narodziły się z Boga, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. To jest, powiem tak, to ten werset, kiedy przeczytałem ten fragment, w pewnym momencie on mnie zupełnie uwolnił. On mnie zupełnie uwolnił, bo to tutaj dopiero zrozumiałem, kiedy przeczytałem ten fragment, że mam problem ze swoją tożsamością w Jezusie Chrystusie. Że to usprawiedliwienie, które przyjąłem przy narodzeniu na nowo, tą swoją nową tożsamość, ja o nie zapomniałem. Ja to potraktowałem jako tylko jedno wydarzenie zapisane gdzieś w kalendarzu. Przyznam szczerze, że mój chrzest nie był jakoś specjalnie wyjątkowy. Powiem wam szczerze, po prostu potraktowałem to jako jeden z obowiązków, które muszę wypełnić. I trochę byłem rozczarowany wtedy swoim postępowaniem. Gdybym miał jakby tą samą wiedzę czy objawienie Boże, co dzisiaj, to zupełnie inaczej bym podchodził do chrztu. Ale tu jest napisane, że kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia. I musiałem przyjąć to, że moja tożsamość jest zupełnie inna. Bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w liście świętego Pawła do Rzymian i też w Galacjan, on powtarza jeden fragment. On tam podaje, czy mówi o tym, jaka jest rola Ducha Świętego. On mówi, że Duch Święty wespół z naszym duchem poświadcza, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Że to jest rola Ducha Świętego, którą często w ogóle my odbieramy w ogóle tą rolę Duchowi Świętemu. Bo jest napisane też, tak jak powiedziałem wcześniej, że diabeł jest oskarżycielem braci, który nieustannie oskarża, jest napisane tak, nieustannie przed tronem Bożym oskarża, ale też jest napisane o Jezusie, który jest wstawiennikiem i orędownikiem, który nieustannie nas broni. I teraz pytanie, czy będzie bronił nas w nieskończoność? On będzie bronił nas tak długo, jak długo Duch Święty będzie poświadczał naszą tożsamość. Dopóki twój Duch Święty z twoim duchem będzie wołał Abba Ojcze, tak? To jest chyba list świętego Pawła do Galacjan. Będzie mówił Abba Ojcze, będzie potwierdzał twoją tożsamość. Tak długo Jezus ma podstawę do tego, żeby ciebie bronić. To jest tak jak rozprawa sądowa. Diabeł, oskarżyciel, prokurator, Jezus, twój adwokat i Duch Święty, twój świadek. Jeżeli ignorujesz Ducha Świętego, jeżeli zabierasz Jemu Jego rolę, to w tym momencie tracisz jedynego świadka, który jest tobie przychylny. I w tym momencie nie ma kto ciebie bronić. Jezus jakby nie ma podstawy do tego, żeby ciebie bronić, bo jedyny świadek, który jest w tobie, który powinien potwierdzać swoją tożsamość, ty go w ogóle nie przyjmujesz. I on jest po to tobie i mi dany, aby potwierdzał twoją tożsamość. On jest po to dany, żebyś czasami jednak nie odbierał jego roli. Bo często jest tak, że modlimy się o pewne rzeczy, które są z góry ustanowione i w ten sposób jakby zapominamy o tym, że jest Duch Święty. Podam przykład. Często jest tak, kiedy modlimy się o zdrowie, jest napisane, że jesteśmy uleczeni jego ranami, miesięcami. Jest napisane, że Jezus powiedział, wykonało się, tak? Wykonało się, pewne dzieło się dokonało. Zmartwychwstał, pokonał śmierć, pokonał wszelką chorobę i mało tego dał nam później autorytet do tego, żeby te rzeczy, które On robi, żebyśmy my też mogli wykonywać. I często jest tak, że my potrafimy Pana Boga nieraz prosić w nieskończoność o pewne rzeczy, które są już dawno ustanowione. Nie wiem, czy rozumiecie, że często nie jest tak, że prosimy, błagamy Pana Boga na kolanach, możliwe nawet i pościmy w jakiejś sprawie, załóżmy, jak to będzie właśnie kwestia uzdrowienia, kiedy jest napisane, że to się już dokonało, że jest uzdrowienie dla osoby, która jest już usprawiedliwiona, że ma ten autorytet, że może teraz przemawiać w imieniu Jezusa do choroby, do pewnych okoliczności, żeby one się zmieniły, bo jest napisane, że w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak? Jest napisane, że Chrystus w nas nadzieja chwały. Więc te wersety pokazują, że my mamy pewną rolę do wykonania. Mamy tutaj, jakby jesteśmy w miejsce Chrystusa, żeby wykonywać konkretne poselstwo i mamy po to Ducha Świętego, żebyśmy nie musieli czasami zajmować się innymi rzeczami, tylko skupić się na tym, co On nam pokazuje. A często jest tak, że my odbieramy rolę Ducha Świętego, a potem modlimy się i oczekujemy od Pana Boga odpowiedzi i zastanawiamy się, dlaczego tych odpowiedzi nie ma. A tu nie ma, dlatego że nie ma kto potwierdzać twojej tożsamości. Okazuje się, że przez to, że zepchnąłeś Ducha Świętego na dalszy tor, nie ma możliwości, abyś miał stuprocentową swoją nową tożsamość. I w związku z tym nie ma możliwości, abyś mógł oczekiwać owocu tego, o co ty się modlisz. To nie miało być dzisiaj powiedziane, ale jakoś tak wyszło. Mam nadzieję, że przydatne. Mam nadzieję, że przydatne. Tak czy inaczej, jeżeli chcesz rzeczywiście chodzić w usprawiedliwieniu, to musisz przyjąć to, że twój dzień narodzenia na nowo był dniem, gdzie dostałeś nową tożsamość. Że w momencie, kiedy przyjąłeś Ducha Świętego, On będzie teraz nieustannie poświadczał twoją tożsamość. On nieustannie z twoim duchem będzie współdziałał i wołał do nieba Abba Ojcze. Będzie potwierdzał i mówił tak naprawdę, kim ty jesteś. Duch Święty nieustannie będzie wołał, słuchaj, on cały czas należy do ciebie. On cały czas należy do ciebie. Więc pamiętaj, że to, co diabeł mówi w stosunku do niego, to jest nieaktualne, bo ja potwierdzam, że on cały czas należy do ciebie. Że on cały czas jest w twoich rękach. I on po to robi, abyśmy my mogli wykonywać to, do czego jesteśmy powołani. Że w momencie, kiedy jest rzeczywiście problem ze zdrowiem, my po prostu stajemy w autorytecie i nakazujemy pewne rzeczy. Mało tego, ja nie wiem, czy kiedyś... Ja powiem wam tak, trochę powiem mi tak jeszcze troszeczkę o sobie. Ja może mam niecałe 38 lat, ale wam powiem szczerze, z tego 34 lata chorowałem na przeróżne rzeczy. 34 lata. I to mnie naprawdę frustrowało, bo jedna choroba trwała chyba z 20 lat, inna 11, w międzyczasie jeszcze były jakieś inne. I pamiętam, że moja ostatnia wizyta u lekarza z powodu tej pierwszej choroby, pamiętam, że idę do niego i mówię, no to panie doktorze, co ja mam robić? On tak patrzy na mnie, mówi, no musi, panie Dariuszu, no musi pan unikać brudu. Sobie myśli, jeny, jak to zrobić? Przecież pracuję fizycznie, myślę sobie, chyba bym musiał częściej się myć, czyli więcej wody. A on powiedział, druga rada, musi pan unikać wody. Ja powiem, ale jak ja mam wtedy żyć, jak ja mam funkcjonować? On tak rozłożył ręce, no niech pan kombinuje. I pomyślałem sobie, to jest moja ostatnia wizyta u tego lekarza. I nie minęło zaledwie, nie wiem, 2-3 lata i przyszło Boże uzdrowienie. Boże uzdrowienie. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że przez to, że tyle jakby chorowałem, będąc osobą wierzącą, zawsze interesowałem się tą kwestią uzdrowienia. Przeczytałem chyba wszystko, co jest możliwe w języku polskim dotyczące uzdrowienia. Tak samo słuchowiska różne, czy jeszcze kiedyś były kasety wideo, jeszcze obejrzałem różne nauczania. I one są jakby dobre pod warunkiem, że człowiek rzeczywiście ma tą wiarę. Ale jeśli nie ma tej wiary, to możesz sobie czytać takie książki i oglądać kasety wideo i to tobie nic nie pomoże. Tobie to nic nie pomoże. Dopóki jakby nie przyjmiesz swojej nowej tożsamości, która tobie daje gwarancję tej wiary, to nie ma możliwości, aby cokolwiek w twoim życiu się zmieniło. Nie ma po prostu takiej możliwości. Więc często jest tak, że my nawet o sobie mówimy, że pewnie założę się, że gdybym zapytał każdego z nas, czy jesteś osobą wierzącą, każdy powie, jestem wierzący. Tak? Pójdziesz na ulicę, zapytasz ludzi, czy są wierzący, większość tobie powie, że są wierzący. Tak? No bo tak jesteśmy w takim kraju, gdzie ludzie myślą o sobie, że są wierzącymi. Ale wierzący, a wiedzący, to są jakby dwie różne rzeczy. Ja też bardzo dużo rzeczy wiem o Panu Bogu. Ja też przez lata zdobywałem pewną wiedzę na temat uzdrowienia, na temat cudów, ale nic mi to nie pomogło. Dopóki nie pojawiła się gdzieś ta wiara, ale wiara pojawiła się dopiero wtedy, kiedy dopiero zrozumiałem, kim ja jestem w Jezusie Chrystusie. Ona przyszła dopiero wtedy, kiedy przyjąłem do wiadomości, że jestem człowiekiem sprawiedliwym, że nie mam możliwości, abym na tą sprawiedliwość zasłużył, czytając książki czy oglądając kasety wideo, że to jest dane z łaski. Że to jest dane z łaski. Po tym poznaje się dzieci Boże, no apostoł Jan, powiem szczerze, mocno mówi, i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. I to jest bardzo trudne. Dlatego, że tutaj apostoł Jan od razu stawia sprawę jasną. Albo idziesz za Panem Bogiem i nie nazywasz się grzesznikiem, albo przyjmujesz, popełniasz te rzeczy, przyjmujesz to, że jednak nie masz tej nowej tożsamości, jest napisane, że jesteś po prostu z diabła. Że nie daje tobie innego wyboru w ogóle. Albo jesteś pod Panem Bogiem, pod Jego łaską, albo jesteś pod zakonem, pod prawą, pod śmiercią i w tym momencie automatycznie służysz komuś innemu. Że nie ma jakby trzeciego wyjścia. Nie ma trzeciego wyjścia. I apostoł Jan, to jest ciekawe, ja akurat apostoła Jana lubię najbardziej ze wszystkich, jeśli mogę tak w ogóle kategoryzować. Dlatego, że on bardzo sprawę stawia jasno. Albo białe, albo czarne. Że nie daje jakby innego wyboru. I tutaj to jest naprawdę bardzo trudne, dlatego, że on też często pisze o miłości do bliźniego. I ja pamiętam, że oczywiście my znamy te dwa najważniejsze przekazania miłości. Tak, kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. Kochaj Pana Boga swego, z całego serca, swego myśli i umysłu. Tylko, że zauważcie, że kiedy przyszedł Jezus, on jakby dał nowe przekazanie miłości. Tak? Daje wam nowe przekazanie, tak? Nowe. Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. W zakonie, czy w Starym Przymierzu było, że będziesz kochał bliźniego, że będziesz kochał Pana Boga. Że ty musisz to robić, że ty będziesz to robił. A w Nowym Przymierzu jest tak, że będziesz kochał bliźniego, dlatego że... Kochasz bliźniego, dlatego że ja ciebie ukochałem. Że ja pierwszy ciebie ukochałem, to dlatego ty jesteś zdolny do tego, żeby teraz kochać bliźniego. Bo sam z siebie nie jesteś w stanie tego zrobić. Sam z siebie nie jesteś w stanie kochać drugiego człowieka. Jeżeli jakaś osoba, jak zapytasz kogoś niewierzącego, zapytasz o miłość, on oczywiście powie, że kocha swoją żonę, kocha swojego męża, kocha swoje dzieci, ale dopóki Nie ma Chrystusa, nie ma możliwości, aby to była miłość. Nie ma możliwości, aby to była miłość. I kiedy patrzyłem na te właśnie fragmenty, powiem szczerze, to chyba pastorzy mają, chyba wydaje mi się ten problem, jednak kochać wszystkich. Ja przynajmniej mówię o sobie. Ja mówię przynajmniej o sobie. Przepraszam, bracie Mirku, ja o sobie tylko mówię na razie. Że to jest trudne, kiedy rozmawiasz z ludźmi, z całą masą różnych ludzi i doświadczasz różnych rzeczy od ludzi, nagle wszystkich kochać. Tak? Nagle wszystkich kochać. Ale Jezus powiedział, że ty masz tą możliwość, masz tą zdolność kochać, dlatego że ja ciebie pierwszy ukochałem. Więc jeżeli masz wątpliwości co do miłości do drugiego człowieka, albo mówisz, że nie jesteś w stanie, to znaczy, że jeszcze nie do końca jednak przyjąłeś Bożą miłość. To znaczy, że jednak nie do końca przyjąłeś całe to dzieło usprawiedliwienia, bo ono mówi też o miłości. Usprawiedliwienie, czy człowiek sprawiedliwy, oznacza też ten, który kocha. To jest ten, który kocha. To jest ten, który wykazuje się pewnym działaniem. To jest ten, który wychodzi z pewną inicjatywą do drugiego człowieka. Bo skoro ty sam doświadczyłeś tego usprawiedliwienia, to ty jesteś świadomy tego, w jakim ty miejscu byłeś wcześniej i w jakim miejscu jesteś teraz i wiesz, że ty nowe życie prowadzisz, to nie ma takiej możliwości, abyś to zachował dla siebie. To jest Ewangelia. Dzieło usprawiedliwienia jest niczym innym jak Ewangelią łaski. I w momencie, kiedy ty doświadczasz tego, kiedy ty przyjmujesz to, że jesteś człowiekiem sprawiedliwym, że to wszystko pochodzi z Bożej łaski, to ty wiesz, że kiedy idziesz na ulicę albo kiedy rozmawiasz z drugim człowiekiem o Chrystusie, to ty wiesz, że On się będzie manifestował, bo to jest Jego łaska, bo ty nie jesteś sam w stanie z siebie nic zrobić. Ty nie jesteś sam w stanie z siebie uzdrowić człowieka, jeżeli nie masz Pana Boga. Nie jesteś sam w stanie pomóc drugiemu człowiekowi, jeśli nie masz rzeczywiście Jego miłości. I kiedy chodzisz w Jego usprawiedliwieniu, to jest napisane, że dzięki któremu, chodzi o Chrystusa, też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy. To jest bardzo ważna informacja. W której stoimy, w której trwasz. I chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też, i tutaj bardzo trudna rzecz teraz, chlubimy się też z ucisków. Wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. I ostatni werset z tego fragmentu. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. I to jest niesamowite, że człowiek usprawiedliwiony, który doświadcza ucisków, to jest człowiek, który rzeczywiście, jak jest napisane, może mieć pewną nadzieję, ma pewną miłość, która jest rozlana w jego sercu i w związku z tym może mieć nadzieję, że pewne rzeczy ustaną, albo nadzieję, że po prostu spotka się ze swoim ojcem. Tak czy inaczej, kiedy ty doświadczasz ucisków z powodu jego imienia, jest to powód tak naprawdę do chluby. I pytanie do ciebie i do mnie, czy doświadczasz ucisków? Czy doświadczasz ucisków? Bo jeśli nie doświadczamy żadnych ucisków, to jest chyba pewien problem. Bo tu jest napisane, że ten ucisk wywołuje cierpliwość. I teraz pytanie do nas, czy jesteśmy ludźmi cierpliwymi? Na przykład apostoł Paweł pisze, że wystąpiły na nim wszystkie znamiona potwierdzające jego apostolstwo we wszelkich znakach, cudach i przejawach mocy. To są wspaniałe rzeczy, cuda, znaki, przejawy mocy, ale na pierwszym miejscu on wymienił, wystąpiły u niego wszelkie, znamiona potwierdzające jego apostolstwo we wszelkiej cierpliwości, znakach, cudach i przejawach mocy. To jest ciekawe, że apostoł Paweł jakby zespolił te wszystkie rzeczy razem. Znaki, cuda, przejawy mocy połączył z cierpliwością. Z cierpliwością, ale dlatego, że apostoł Paweł, jak znacie jego życie, jego historię, to jednak był człowiek, który dużo podróżował, dużo zwiastował, dużo widział, dużo doświadczył ucisków i mało tego, on w tych wszystkich okolicznościach był w stanie chwalić Pana Boga. To jest to, o czym śpiewaliśmy też, tak? Błogosławię Cię. I to jest właśnie oznaka tego człowieka sprawiedliwego, który bez względu na to, czy w twoim życiu jest dzień czy noc, czy trudne okoliczności, czy łatwiejsze, ty masz nieustanny dostęp do Pana Boga. I to czyni ciebie właśnie sprawiedliwym. Ty jesteś człowiekiem sprawiedliwym. I dlatego, kiedy cokolwiek zdarzy się w twoim życiu negatywnego czy złego, ty pamiętaj, że możesz do Niego przyjść. Możesz do Niego przyjść. Że ty cały czas w Jego oczach jesteś człowiekiem sprawiedliwym. Bo zobaczcie, że w 8 rozdziale, w 1 wersecie mamy napisane, przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. I teraz pytanie do nas, czy czujesz potępienie? Kiedy nie wiem, prowadzisz swoje życie, tak? Czy kiedy podejmujesz decyzję. Bo jeżeli czujesz potępienie, to tu jest pewien problem. Bo tu jest napisane, że ci, którzy są w Chrystusie, nie czują potępienia. Mało tego jest napisane, i on to tłumaczy dlaczego. Dlatego, że ty w pewnym momencie zostałeś uwolniony od zakonu grzechu i śmierci. Zostałeś uwolniony ze swojej natury, dlatego ty nie powinieneś czuć żadnego potępienia. Nie powinieneś czuć żadnego potępienia. To daje pewne uwolnienie dla ciebie i dla mnie, że nawet jeżeli cokolwiek się wydarzy w twoim życiu, to ty wiesz, że on cię w ogóle nie potępia. Że on, kiedy patrzy na ciebie, to patrzy na ciebie z perspektywy miłości, bo nie jest w stanie inaczej patrzeć. Chrystus poszedł na krzyż i umarł. Mało tego, jest jedna rzecz, którą właśnie Jezus nie mógł zrobić. Jest jedna rzecz, którą właśnie Jezus nie mógł zrobić. Pomimo tego, że był Bogiem, jest jedna rzecz, której nie był w stanie zrobić. On nie był w stanie zejść z krzyża. Kiedy mówili mu zejść z krzyża, on nie był w stanie tego zrobić, ale nie dlatego, że może nie miał żadnej mocy. On nie był w stanie tego zrobić, dlatego, że on kierował się miłością. Miłość powodowała, że nie był w stanie podjąć innej decyzji. Nie był w stanie zejść z krzyża, bo miłość mówi, ja potrzebuję, aby ci wszyscy teraz mieli dostęp bezpośrednio do mojego Boga Ojca. Ja potrzebuję, aby oni wszyscy doświadczyli usprawiedliwienia, bo nie są w stanie sami zasłużyć na swoją sprawiedliwość. Próbowali to robić przez parę tysięcy lat, przestrzegając jakiegoś zakonu, prawa i nie byli tego w stanie osiągnąć. Ja jestem w stanie jakby dać im tą wolność i ja chcę dać im tą wolność. Dlatego ja idę na krzyż. Dlatego nie jestem w stanie w ogóle podjąć innej decyzji. Na ten temat mógłbym cały czas mówić. Cały czas mówić. Bardzo lubię temat usprawiedliwienia, łaski i w ogóle tożsamości, ale wiem, że czas jest ograniczony. Dostałem też zresztą pewne ramy czasowe, także muszę się tego trzymać. Mi lepiej dawać ramy czasowe. Mi lepiej dawać ramy czasowe, bo tak to bym mówił w nieskończoność. Bo w momencie, kiedy byłem tak na marginesie, kiedy kochasz Słowo Boże, kiedy kochasz, jak Bóg do ciebie mówi, no to nie ma takiej możliwości, aby związać tobie usta. No nie ma takiej możliwości. To, czego ostatnio doświadczam, powiem wam szczerze, to jest bardzo trudne, że kiedy czytacie Słowo Boże i modlicie się o to, żeby Bóg wam objawiał, co ono oznacza, dostajecie to objawienie, tak? Bóg nam często pokazuje nagle pewne rzeczy i nagle uświadamiamy sobie, przecież dlaczego ja tego wcześniej nie widziałem, tak? Przez 20 lat tego nie widziałem i nagle to tutaj jest. Jakim cudem ja to przeoczyłem? I nawet mamy zaraz takie myśli, muszę komuś o tym powiedzieć. Muszę stanąć przed Kościołem i powiedzieć, że muszą tak postępować. Że to jest właśnie to, że to jest ta esencja w ogóle wszystkiego. Ale w momencie, kiedy ty dostajesz objawienie, to w pierwszej kolejności masz to objawienie dlatego, że to ty potrzebujesz zmiany. Dlatego, że Bóg pokazuje tobie, w jakim miejscu ty jesteś i w jakim On chce, żebyś ty był. Więc pierwszy jakby poziom, kiedy dostajesz objawienie jakieś, czy zrozumienie, jest jakby dla ciebie, bo to ty potrzebujesz zmiany. Także kiedy nagle dostajesz jakieś zrozumienie, o nie, no ja muszę to powiedzieć swojej ciotce. Ona ma z tym problem, tak? Ona ma z tym problem, ona potrzebuje pewnej zmiany. Nie, no ci ludzie w kościele muszą to usłyszeć, bo przecież oni tego nie wiedzą. Oni przecież tego nie wiedzą. Ja im pokażę, jak to jest. Ja im powiem, jak to jest. Ale kiedy ty dostajesz objawienie, dostajesz jakieś zrozumienie z góry, to przede wszystkim po to, żeby pokazać tobie, w jakim miejscu ty jesteś i w jakim Bóg chce, żebyś się znalazł. I dopiero owoc tego powoduje, że ty masz pragnienie rzeczywiście podzielić się tym z drugą osobą. To tak na marginesie znowu. Kolejny margines. Chyba muszę już pomału kończyć. No to jeszcze przeczytajmy. Zaraz. Może nie, to już nie będę wyciągał kolejnego fragmentu. Może nie, dobra, przepraszam. Psalm 85. Muszę jednak ten fragment przeczytać. 85. Od 10 wersetu. Zaiste zbawienie jest bliskie dla tych, którzy się go boją. Aby chwała jego zamieszkała w ziemi naszej. Aby łaska i wierność się spotkały, a sprawiedliwość i pokój pocałowały. Wierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z niebios. Także dobrobytu udzieli Pan i ziemia nasza swój plon wyda. Sprawiedliwość kroczyć będzie przed Nim i wyznaczać drogę krokom Jego. I to jest niesamowite, bo to jest napisane w 12 wersecie. Wierność wyrośnie z ziemi. To jest mowa o człowieku, który podejmuje pewną decyzję na temat w stosunku wierności do Pana Boga. A sprawiedliwość wyjrzy z niebios. To jest mowa o Panu Bogu. że Bóg wtedy obdarza ciebie pewną sprawiedliwością. I jest napisane, że ta sprawiedliwość, że Pan Bóg, który jest sprawiedliwością, będzie przed tobą kroczyć i wyznaczać drogę twoim krokom. Rozumiecie? Że to jest nadal Jego sprawiedliwość. To nie jest mowa o twojej sprawiedliwości, to jest mowa o Jego sprawiedliwości. Że w związku z tym, że ty masz Jego przed swoimi oczyma, to On będzie wyznaczał właśnie drogę twoim krokom. To Jego sprawiedliwość. Ale ty musisz mieć Go cały czas przed swoimi oczyma. Musisz wiedzieć, że On jest tym, który usprawiedliwia, który obdarza tą swoją, który nazywa ciebie sprawiedliwym, ale to jest cały czas napisane, że On jako sprawiedliwość kroczy przed tobą. Nie możesz tracić Go z pola twojego widzenia. Tak długo, jak Go widzisz, tak długo wiesz, że kroczysz po sprawiedliwej drodze. I wy dzisiaj, którzy dzisiaj się chrzcicie, wy weszliście na pewną drogę. Na drogę, którą On wyznaczył przez to, że On stanął przed twoimi oczyma jako ten, który jest sprawiedliwością i ty teraz za Nim będziesz szedł. I tak długo, jak będziesz miał Go przed swoimi oczyma, będziesz zawsze na właściwej drodze. Izraelici mogli nawet nie wiedzieć, dokąd idą przez 40 lat, w którą stronę, kiedy Bóg podejmie decyzję, ruszacie z danego miejsca, ale tak długo, jak byli w miejscu obozu Bożego, mieli gwarancję, że są w dobrym miejscu. Więc dopóki jesteś świadomy, czy masz gwarancję tego, że jesteś w miejscu Bożej obecności, tak długo jesteś w Jego woli. I często nawet jest tak, że nie musisz pytać, Panie Boże, pokaż mi, co ja mam robić. Panie Boże, pokaż mi, jakie jest moje powołanie. To nawet nie musisz się o takie rzeczy modlić. Dopóki masz gwarancję, że jesteś w miejscu Jego obozu, w miejscu Jego obecności, zawsze będziesz we właściwym miejscu. Bo tak tu jest napisane, że to On będzie wyznaczał twoje kroki. Amen. Amen. Chciałbym tylko jeszcze pomodlić się. Pomodlić się, tylko że muszę otworzyć jeden fragment, dlatego że wierzę w to, że Bóg chce coś powiedzieć, tylko żeby to było zrozumiałe, jakby dla wszystkich chcę najpierw wytłumaczyć. Taki, nigdy tego nie robiłem, wstępu do modlitwy, żeby wytłumaczyć pewne kwestie, ale jestem świadomy tego, że siedzimy tutaj naprawdę w różnorakim gronie. Jest pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, gdzie on, Paweł, mówi o usługiwaniu darami, tak? Wymienia 9 różnych darów i mówi o tym też, jak one mają funkcjonować, jak mają działać. Jest, i on też potem w 14 rozdziale mówi, jak działa słowo prorocze i jak działają języki, czy też wykład języków. I on to po to mówi, żeby pokazać, że Kościół jest w pewnym miejscu, który potrzebuje, żeby sobie nawzajem usługiwać. Że jakby narzędziem czy podstawą, fundamentem do usługiwania takimi rzeczami jest miłość. Tak? Jest miłość. O tym jest 13 rozdział. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, jest też napisane, że kiedy zwiastowali uczniowie Ewangelię, ludzie nawracali się, jest też moment, gdzie modlili się o napełnienie Duchem Świętym, tak? Będziemy się modlić, tak? Z tego, co wiem. Ale Dzieje Apostolskie mówią o różnych jakby objawach, kiedy jest napełnienie Duchem Świętym. Dzieje Apostolskie wymieniają jakby 3 rzeczy. Wymieniają mówienie językami, wymienia prorokowanie i wymienia z odwagą głoszenie Słowa Bożego. To są jakby 3 rzeczy, które on przynajmniej wymienia. I ciekawe jest to, że wszystkie te 3 są związane jednak z językiem. Że napełnienie Duchem Świętym manifestuje się w taki sposób, że to zawsze ma wpływ na twoją mowę, na twój język. Że ty nagle zaczynasz funkcjonować zupełnie inaczej. Zaczynasz używać nagle zupełnie innego słownictwa. Tak czy inaczej, napełnienie Duchem Świętym zawsze ma wpływ na twój język. Zawsze na twój język. I jak wiecie, jest właśnie taki dar, jak mówienie różnymi językami. Ja nie wiem, tak rozumiem, że to jest temat jakby tutaj zrozumiały. Muszę się jakby upewnić, dlatego że ja wierzę w to, że Bóg chce coś powiedzieć dzisiaj przez języki i wierzę, że Bóg chce dzisiaj też te rzeczy przetłumaczyć. Bo tak jest napisane, przynajmniej w 14 rozdziale, 26 werset. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni 2 albo najwyżej 3 i to po kolei, a jeden niech wykłada. A jeśli nie byłoby nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Panu Bogu. I to jest bardzo ważna informacja, dlatego że to jest napisane, że jeśli już Bóg daje jakieś słowo w językach, to też daje tego wykład, czy daje interpretację. Tak, że jeśli miałbyś mówić coś w językach, bo mówisz, jesteś przekonany o tym, że masz słowo od Pana Boga, to upewnij się, że będzie ktoś, kto to przetłumaczy, albo przynajmniej, że to ty przetłumaczysz. I chciałbym pomodlić się. I wierzę w to, że Bóg właśnie chce coś powiedzieć. Dlatego dla tych, którzy może nigdy tego nie słyszeli, mogłoby się wydawać dziwne. Najpierw pomodlę się normalnie, potem pomodlę się językami i będziemy wierzyć w to, że Bóg da wykład tego. Amen. Może powstańmy. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty tutaj jesteś na tym miejscu. Dziękujemy Ci przede wszystkim za to, Panie Boże, że Ty jesteś tym, który kroczy przed nami jako ten, który jest sprawiedliwością. Że my możemy mieć Ciebie przed swoimi oczyma. Że my możemy patrzeć na Ciebie, Panie Boże, i w nieskończoność iść, Panie Boże. Nieważne, co jest pod naszymi nogami, ważne jest to, że to Ty jesteś przed nami. I tego, Boże, chcemy się trzymać. Bo wierzymy w to, że Twoje drogi, Panie Boże, są najlepsze. Ty mówisz, że Wasze drogi to nie moje drogi. Panie Boże, my chcemy Twoich dróg. Ty mówisz o sobie, ja jestem droga, prawda i życie. I Panie Boże, Ty mówisz o sobie, Jezu, Ty mówisz, że nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Dlatego my, Jezu, wierzymy, że Ty jesteś doskonałą drogą. I że Ty jesteś tą drogą, że Ty jesteś tym, który jest na tej drodze, jako ten, który jest sprawiedliwy, który wyznacza tą sprawiedliwość. I my możemy patrzeć na Ciebie i za tą sprawiedliwością iść. I Panie Boże, modlę się o to, abyśmy nigdy, Panie Boże, nie spuścili wzroku, Panie Boże, z Ciebie. Żebyśmy zawsze mieli swój wzrok, Panie Boże, zawieszony na Tobie. Zawieszony, Panie Boże, na Tobie. Bo ja wierzę w to, Panie Boże, że obojętnie, co dzieje się dookoła, jakiekolwiek są okoliczności, czy jest noc, ciemno, czy jest dzień, czy jest jasno, Panie Boże, że mogę iść, Panie Boże, za Tobą. Że mogę wchodzić nieustannie do tego miejsca najświętszego, Panie Boże, i mieć po prostu z Tobą społeczność. I to jest, Panie Boże, niesamowite. I dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że dzisiaj możemy właśnie być w tym miejscu, gdzie, Panie Boże, Ty jesteś. My nie musimy, Panie Boże, nawet na początku modlić się, przyjść Duchu Święty, bo my wiemy, że kiedy tu przychodzimy, Ty po prostu tutaj jesteś. Dlatego, że każdy z nas, Panie Boże, ma Twojego Ducha. Dlatego, że Twój Duch wespół z naszym Duchem nieustannie, Panie Boże, woła Abba Ojcze. Panie Boże, ja wierzę w to, że to jest społeczność, która, Panie Boże, kiedy uwielbia Ciebie, która modli się, która słucha słowa, to ich duch, Panie Boże, z Twoim duchem nieustannie wołają Abba Ojcze. A Ty, Panie Boże, przychodzisz ze swoimi odpowiedziami. I to jest, Panie Boże, dla nas niesamowite, że Ty jesteś dla nas nieustannie dostępny. Teraz pomodlę się. Pomoszłokie lema sandrike, a tysiarek arabasaras. Kumulobosłokie te ma basatrike, a tysiarek mi aborosora. Mia bala basandre ja te shoken mia balekete sole keta baraba shetes ki makabo shole ki te masse ki mala bukwaba shukare mia basakan mola bara ki mashi ki mesoba ki she bula moria bala mi kando shole ken mosores ki mbara sara kato shore vites ki mi amo sole ke devo shole bindre akabo shoka ki ne mala bukwama kamo shuka mera basaka mbo ki mbe kambola basheke mes che mala bo qua shere kada masandre kadash che mera shele moto sore kadash che mega sole bo qua ba rashidis che mega bo shokambela bo qua rebe sande yadash che mola bara bo shidis i oto ja posyłam swojego ducha, który tu właśnie przychodzi i oczekuje tego, że to nie tylko piąta część, nie czwarta, nie trzecia część będzie rozpalona dla niego, ale to będzie 100%. Że każdy, który tu rzeczywiście będzie wołał mojego imienia, każdy, który rzeczywiście będzie wznosił swoje oczy ku górze, ja będę przychodził z tą pomocą, bo mój duch jest posłany do was, bo mój duch mówi, że ja chcę używać każdego z nas. Ja nie chcę jednej trzeciej, ja nie chcę jednej czwartej, ja nie chcę jednej piątej, ja chcę 100% każdego z was i całą waszą społeczność, dlatego, że mój duch chce się objawiać, dlatego, że moja chwała chce zamieszkać w tym miejscu i ona ma być trwała, ona ma być wieczna, ona ma być tak jak moja łaska, która jest stała, dlatego nie czekaj, nie rezygnuj, ale przyjdź w takim miejscu, jakim jesteś, dlatego, że moja chwała w twoim życiu na pewno się objawi. Amen.